Miłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, chciałbym na początku nawiązać do tego, co już było powiedziane dzisiaj, do tego, co przeczytał brat Rafał nam z Księgi Psalmów, z Psalmu 19 i do świadectwa Darii. Kiedy otwieramy Psalm 19, psalm ten składa się z trzech części. Pierwsza część, od 1 do 7 wersetu, mówi nam o Bożym ogólnym objawieniu. Jest to objawienie Bożej chwały. Jest to objawienie Bożej wielkości, Bożej potęgi, Bożej mocy, Bożej mądrości poprzez stworzenie. I jest to ogólne objawienie, to znaczy, że jest to objawienie, kim jest Bóg, jaki jest Bóg dla każdego człowieka bez wyjątku. Ponieważ jest powiedziane, że nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. Bo gdyby to miało być na przykład w języku chińskim podawane, to niewiele byśmy zrozumieli. Ale to nie są słowa. Jest to stałe objawienie każdego dnia. Dzień dniowi, noc nocy podaje wiadomość. Jest to stałe objawienie dla każdego człowieka na obliczu ziemi bez wyjątku. No ale patrząc na tą piękną przyrodę, na piękne stworzenie, na słońce, księżyc, gwiazdy, drzewa, zwierzęta, możemy dowiedzieć się wiele na temat Boga i zresztą o tym nam list do Rzymian mówi w pierwszym rozdziale. Apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian napisał takie słowa. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak iż nic nie mają na swoją obronę. A więc mamy ogólne Boże objawienie Boga poprzez stworzenie. No ale patrząc na to piękne stworzenie, cóż możemy powiedzieć na temat Bożej miłości, czy Bożej łaski, czy Bożego miłosierdzia? Co możemy powiedzieć o Bożym przebaczeniu? Możemy coś się domyślać. Natomiast Pan Bóg to o tym mówi wprost w swoim słowie. Pan Bóg objawia siebie poprzez swoje słowo. I to jest szczególne objawienie. Jest to objawienie, które Pan Bóg daje tym ludziom, którzy chcą czytać albo słuchać Słowo Boże. Nie wszyscy ludzie na świecie czytają Boże Słowo. Ale są ci, którzy to robią. I tym Pan Bóg się w większej mierze objawia. Właśnie poprzez swoje słowo pokazuje siebie od tej moralnej strony, o tym, że jest dobrym Bogiem, że jest pełny miłości, że Jego łaska trwa na wieki, że On chce okazać miłosierdzie, że On jest współczujący, że On chce pomagać, prowadzić. A to wszystko Pan Bóg objawia w swoim słowie. I dlatego od 8 wersetu do 11 jest to podkreślone, jakie jest Boże Słowo. I że ono jest korzystne i potrzebne dla życia człowieka. Od 12 wersetu do końca tego psalmu mamy kolejną, myślę, trzecia część tego psalmu i ona mówi nam o tym, żeby to Słowo, to szczególne objawienie Boga przez Boże Słowo przyjąć do swojego życia. Tu jest powiedziane, również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Strzegą Bożych przykazań, Bożych wyroków. Tu jest mowa o tym, że Boże Słowo oświeca. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą, mówi napisał psalmista, światłością na ścieżce mojej. Jeżeli czytamy Boże Słowo, to Słowo nas oświeca. I tu jest powiedziane, wielka jest nagroda dla tych, którzy strzegą Bożego Słowa. Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go, czyli zachowują, żyją według tego słowa, przestrzegają. Kiedy czytamy Boże Słowo, tak jak mówi 13 i 14 werset, to Boże Słowo pokazuje nam też nasze grzechy. I Pan Bóg chce, żeby te grzechy wyznać, wyznać Jemu. I apostoł Jan napisał, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pan Bóg chce odpuścić grzech, ale trzeba je wyznać. I Pan Bóg chce, abym był wolny od wszelkiego grzechu, jak mówi 14 werset. A potem, kiedy człowiek jest uwolniony od grzechu, kiedy przyjmuje zbawienie, to zbawienie, które mamy w Panu Jezusie Chrystusie, wtedy jego mowa się zmienia. On zaczyna się modlić, on zaczyna składać świadectwo, on zaczyna rozmawiać o innych rzeczach, o innych sprawach, o Bożych sprawach. I dlatego jest powiedziane, niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca samego u Ciebie, Panie. Oto jest życie przed Bogiem, kiedy każda nasza myśl jest Bogu znana, każde nasze słowo, każdy nasz czyn. Ale kończy się ten psalm wspaniałym świadectwem. Pan Bóg jest opoką moją, ja na Nim opieram swoje życie i On jest moim odkupicielem. Możemy powiedzieć za Jobem, ja wiem, że odkupiciel mój żyje. I Daria mówiła o tej zmianie, która nastąpiła w jej życiu od momentu, kiedy ona przyjęła Pana Jezusa do swojego serca. Kiedy Bóg znalazł miejsce w jej życiu. I teraz Pan Bóg chce ją i nas także prowadzić poprzez swoje słowo. Duch Święty prowadzi przez Boże Słowo. I dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy to słowo czytali. Ja chcę również dzielić się dzisiaj Bożym Słowem. Tak wczoraj przygotowywałem to kazanie. Siedziałem aż do drugiej w nocy, żeby to skończyć. Ale po to, żeby się dzisiaj dzielić tym słowem. I otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 17. Może przeczytam od 16 rozdziału, od wersetu 27. Chcę dzisiaj mówić o głosach na górze przemienienia. Ale przeczytajmy od 16 rozdziału Ewangelii Mateusza, 27 werset. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi. I zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa, Panie, dobrze nam tu być. I jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden, dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatworzyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł, wstańcie i nie lękajcie się. I podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Tę samą historię chcę jeszcze raz przeczytać. Zapisano w Ewangelii według Łukasza. W rozdziale 9, od wersetu 28, ponieważ ewangelista Łukasz podaje jeszcze dodatkowe szczegóły związane z tym wydarzenie. To wydarzenie jest również opisane w Ewangelii Marka w 9 rozdziale. Ale chcę przeczytać tutaj z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału, może od 27 wersetu dla kontekstu. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A gdy on to mówił, powstał obłok, przepraszam, a z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Tak jak czytaliśmy w ostatnich wersetach 16 rozdziału Ewangelii Mateusza i tutaj w wersecie 27, Pan Jezus zapowiedział, że niektórzy spośród Jego uczniów przed swoją śmiercią ujrzą Syna Człowieczego, to jest określenie, które mamy w Ewangeliach, mówiące o Mesjaszu, o Chrystusie, przychodzącego w swoim królestwie. Oni ujrzą zalążek czy przedsmak, doświadczą przedsmaku Bożego Królestwa. Zobaczą Pana Jezusa w Jego chwale jako króla, który w przyszłości przyjdzie, aby ustanowić swoje tysiącletnie królestwo na ziemi. I w następnych wersetach czytamy o tym, że Pan Jezus pozwoli trzem ze swoich uczniów zobaczyć Jego w chwale. Zobaczyć ten zalążek przyszłego królestwa Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. Mogli zobaczyć rąbek przyszłej chwały i majestatu Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w tym momencie warto przypomnieć sobie to, co było mówione tydzień temu na konferencji w Kościele Baptystów. Była to konferencja mówiąca o przyszłych wydarzeniach, o proroctwach dotyczących Bożego programu w przyszłości dla obecnego świata. Jeśli chodzi o Boży program na przyszłość, to najbliższe wydarzenie, które ma się wydarzyć w Bożym programie, to jest pochwycenie Kościoła. Nie muszą wypełnić się żadne proroctwa z Bożego Słowa, ani jedno, aby to wydarzenie miało miejsce. To wszystko zależy wyłącznie od decyzji Boga Ojca. Kiedy Bóg Ojciec powie do Pana Jezusa: idź po swoją oblubienicę, Pan Jezus wstanie z tronu, tam gdzie siedzi po Jego prawicy, i przyjdzie, aby zabrać Kościół z tej ziemi. Pan Jezus to zapowiedział, czytamy o tym w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, że On idzie przygotować miejsce, a kiedy przygotuje miejsce, przyjdzie znowu i mówi to do swoich uczniów: wezmę was, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A więc to jest pragnienie Pana Jezusa Chrystusa, być ze zbawionymi, z tymi, których On zbawił swoją krwią na wieki. Razem z nimi. I to będzie pochwycenie Kościoła. Niektórzy nazywają to wydarzenie porwaniem Kościoła, bo to będzie, jak mówi list do Koryntian, w okamgnieniu. Szybciej niż człowiek może mrugnąć okiem. Tak szybko się to wydarzy. To będzie niesamowite wydarzenie. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział o tym mówi. I będzie to coś z wielką mocą. Dlatego mowa jest o porwaniu. Pan Bóg użyje wielkiej siły. Ktoś kiedyś podał taki przykład, taką ilustrację, jak możemy zrozumieć to porwanie Kościoła, wierzących ludzi. Jest powiedziane w liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale. Jest to opisane, jak to będzie przebiegać. Umarli, którzy umarli w Chrystusie, zostaną zmartwychwzbudzeni. Natomiast wierzący w Pana Jezusa Chrystusa w czasie tego wydarzenia zostaną w okamgnieniu przemienieni. Ich ciała staną się podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa, jakie on miał po swoim zmartwychwstaniu. O tym mówi list apostoła Pawła do Filipian, 3 rozdział. I ilustracja była następująca. Ktoś rozsypał opiłki żelazne, a potem wziął potężny magnes i zaczął przybliżać ten magnes. Czy on musiał położyć ten magnes, żeby te opiłki uniosły się w górę, żeby zetknąć się z tym magnesem? Nie. To było w powietrzu. A jednak te opiłki żelazne podskoczyły. I on powiedział, to jest tylko taka ilustracja, jak to się będzie mogło wydarzyć, bo jest powiedziane, że zostaniemy porwani na spotkanie Pana na powietrzu. To nie będzie na ziemi, to będzie na powietrzu. A potem rozpocznie się okres 7 lat, które Biblia nazywa uciskiem. W Księdze Daniela w 9 rozdziale jest mowa o 70 tygodniach, które Pan Bóg wyznaczył dla ludu Daniela. Lud Daniela to jest lud izraelski, to są Żydzi. 69 tygodni, to jest 69 okresów po 7 lat, już się spełniło. Tam w Księdze Daniela w 9 rozdziale jest powiedziane, że po tych 62 tygodniach Mesjasz zostanie zabity. I w tym roku, kiedy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy na oślęciu i objawił siebie, jak mówi nam Ewangelia Łukasza, jako król, jako Mesjasz, ludzie wołali, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim. Mówili to o Panu Jezusie Chrystusie. I on wjeżdżał. Faryzeusze mówili do uczniów Pana Jezusa, niech tak nie wołają. Zabroń im. Co odpowiedział Pan Jezus? Jeżeli ci będą milczeć, kamienie wołać będą. I to był ten rok, kiedy Pan Jezus wjechał, objawił się jako król, jako Mesjasz. Tydzień później został zabity. I w tym momencie ten Boży zegar prorocki się zatrzymał. Rozpoczął się okres Kościoła, kiedy pozostał ten jeszcze jeden tydzień, 7 lat, do skończenia proroctwa o 70 tygodniach Daniela. Czy ten zegar ruszy? Oczywiście, że tak. Tylko kiedy? Ano wtedy, kiedy Kościół zostanie zabrany. Ponieważ proroctwo dotyczyło Izraela, a nie Kościoła. Tak jak 69 tygodni Daniela musiało się spełnić, kiedy nie było Kościoła na ziemi, tak samo ostatni tydzień musi się spełnić wtedy, kiedy nie będzie Kościoła na ziemi. To będzie okres wielkiego ucisku, okres panowania Antychrysta na tej ziemi. Będzie okres odnowionego Imperium Rzymskiego. A potem, kiedy skończy się te 7 lat, Pan Jezus przyjdzie z powrotem. Przyjdzie jako król. Przyjdzie powtórnie na ziemię. I to jest wydarzenie, które określamy mianem powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Pochwycenie Kościoła to nie jest powtórne przyjście Pana Jezusa. To jest przyjście po Kościół. Natomiast powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa to jest drugie przyjście na ziemię. I drugi raz Pan Jezus nie przyjdzie, aby zbawić, bo On przyszedł za pierwszym razem. On powiedział, nie przyszedłem, aby sądzić świat, tylko żeby świat zbawić. Ale drugi raz przyjdzie, aby sądzić. Juda w swoim liście Judy jest powiedziane, że oto przyjdzie Pan z tysiącami swoich świętych, aby osądzić wszystkie bezbożne uczynki i bezbożnych ludzi. Pan Jezus przyjdzie jako sędzia. On ustanowi swój tron w Jerozolimie. Tam będzie świątynia. On jako król i kapłan, i arcykapłan będzie sprawował władzę przez 1000 lat nad całą ziemią według porządku Melchizedeka. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, które mamy w Nowym Testamencie. Nie według porządku Aarona, ale według porządku Melchizedeka, bo ten Melchizedek w czasach Abrahama był jednocześnie królem i kapłanem Boga Najwyższego. Dlatego Pan Jezus będzie arcykapłanem nie według porządku Aarona, bo nie mógł być, bo nie był z pokolenia Lewiego, tylko z pokolenia Judy. I żaden arcykapłan według porządku Aarona nie mógł być królem. Ale według porządku Melchizedeka jak najbardziej. I Pan Jezus będzie takim królem i arcykapłanem w jednej osobie. I tutaj Pan Jezus zapowiada w 16 rozdziale: Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. On przyjdzie na ziemię, aby ustanowić swoje 1000-letnie królestwo. To będzie dzień objawienia Jego boskości, Jego wielkości, Jego majestatu. Czytamy w liście apostoła Pawła do Tytusa, 2 rozdział, 13 werset. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus objawi swoją chwałę, boską chwałę, ale też chwałę jako Zbawiciel wtedy, kiedy przyjdzie na ziemię po raz drugi. On jest powiedziane, on przyjdzie ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I dalej w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza i 9 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o wydarzeniu, które miało miejsce na górze Przemienienia. Tradycyjnie określa się, że była to góra Tabor. Natomiast jest powiedziane tutaj w 17 rozdziale, w pierwszym wersecie, że Pan Jezus prowadził Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę, na osobność. Wcześniej czytamy, że oni byli w okolicach Cezarei Filipowej. A jeszcze wcześniej było nakarmienie 5000 nad jeziorem Genezaret, ale to było na północy jeziora Genezaret. Potem oni poszli jeszcze bardziej na północ, do Cezarei Filipowej, a potem jak spojrzycie na tą mapę, to najbliższa wysoka góra, która rzeczywiście jest wysoka, najwyższa zresztą do dzisiaj w Izraelu, to jest góra Hermon. To jest góra, na której też leży śnieg. To jest tak wysoka góra. Myślę, tak jest moje osobiste przekonanie, że było to właśnie na tej górze, ale Biblia nie podaje nazwy, podaje tylko, że była to wysoka góra. Wydarzenie to miało miejsce po 6 dniach, jak mówi Mateusz i Marek w swojej relacji. Po 6 dniach, czyli, jeżeli chcecie to przyjąć, 7 dnia. Po 6 dniach to jest 7 dzień. Natomiast Łukasz napisał mniej więcej 8 dni. Jaka jest różnica między jednym a drugim? W innym przekładzie jest powiedziane w jakieś 8 dni. Czyli nie tylko chodzi o to, że to było około tygodnia, po tym jak Pan już zapowiedział, że niektórzy z Jego uczniów zobaczą rąbek chwały przyszłego Królestwa. I tak moglibyśmy powiedzieć 7 dzień. 7 dzień to jest dzień odpocznienia, jeśli chodzi o dzieło stworzenia. 7 dzień to jest dzieło, kiedy Pan Bóg może powiedzieć, wszystko jest bardzo dobre, to co On czyni. Ale kiedy mowa jest o 8 dniu, no to 8 dzień jest po 7 dniu. 8 dzień to jest nowy początek. To jest początek czegoś nowego. Pan Jezus objawił się jako zmartwychwstały 1 dnia po sabacie, a potem znowu się objawił po raz kolejny 8 dnia. dzień objawienia Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstałym, uwielbionym ciele. I dlatego jestem przekonany, że to było właśnie w tym mniej więcej czasie, tak jak podaje nam ewangelista i Mateusz i Łukasz. I na tej górze przemienienia słychać różne głosy. Chcę, abyśmy się wsłuchali w te głosy. Abyśmy usłyszeli, o czym jest mowa tutaj w tym tekście. Pierwszy głos, który słyszymy, a podaje to tylko ewangelista Łukasz. Nie przeczytamy tego w Ewangelii Mateusza i nie przeczytamy tego w Ewangelii Marka, ale ten szczegół jest podkreślony w Ewangelii Łukasza. Jest Pan powiedziane, że Pan Jezus wstąpił tam na górę z tymi trzema uczniami w jakim celu? Aby się modlić. Aby się modlić. 9 rozdział, 28 werset. I 29 zaczyna się od słów, a gdy się modlił. A więc pierwszy głos, który słyszymy, to jest głos modlitwy Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus zawsze modli się przed jakimś wielkim wydarzeniem. Tylko Łukasz w Ewangelii podaje, że kiedy Pan Jezus miał być ochrzczony, to on wtedy się modlił. Kiedy Pan Jezus miał wybrać 12 apostołów, to najpierw się modli. Tutaj, przed tym objawieniem swojej wspaniałej chwały i swojego majestatu, Pan Jezus się modli. Przed wszystkimi tymi wielkimi wydarzeniami Pan Jezus się modli. W Ewangelii Łukasza mamy przynajmniej 7 modlitw Pana Jezusa Chrystusa i warto je sobie kiedyś w domu przeczytać. Pan Jezus modli się. 28 werset mówi, on wszedł na górę, aby się modlić. To jest zamiar. To był zamiar Pana Jezusa. Bardzo często czytamy, że Pan Jezus udawał się na osobność. Jak była taka możliwość, udawał się na przykład na Górę Oliwną, żeby się modlić. Tutaj wstępuje na górę, wysoką górę, żeby się modlić, żeby mieć społeczność. On ma zamiar, ma takie pragnienie. Ale wiecie, czasami my mamy pragnienia czy zamiary, ale jak jest z realizacją? Jak jest z wykonaniem? Przychodzimy tutaj na nabożeństwo, aby się modlić. Pytanie, czy się modlimy? Czy tylko słuchamy, jak inni się modlą? Ale tu jest powiedziane w 29 wersecie, a gdy się modlił. On chciał się modlić i się pomodlił. I to jest ważne. I myślę, że nie modlił się po cichu. Ale raczej modlił się na głos. Tak, że uczniowie mogli słyszeć jego modlitwę. Dobrą rzeczą jest modlić się na głos. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że ci, którzy modlą się po cichu, robią źle. Ale Pan Bóg chce słyszeć nasz głos, nasze modlitwy. Uczniowie tam na górze przemienienia słyszeli głos modlitwy Pana Jezusa Chrystusa. Drugi głos, który słyszymy, to jest głos dwóch ludzi. 30 werset. Głos Mojżesza i Eliasza. Bo kiedy Pan Jezus się modlił, wtedy coś nastąpiło. Wygląd oblicza Jego odmienił się, a szata Jego stała się biała i lśniąca. I wtedy pojawili się Mojżesz i Eliasz i rozmawiali z Panem Jezusem. A więc pierwszy głos to jest głos modlitwy Pana Jezusa Chrystusa. Drugi głos to jest głos rozmowy Mojżesza i Eliasza z Panem Jezusem. O czym rozmawiali? Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, nie dowiemy się nic. Kiedy czytamy o tym wydarzeniu w Ewangelii Marka, Marek też nic nie podaje. Dopiero tutaj Łukasz podaje w 31 wersecie o Mojżeszu i Eliaszu, że ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Dosłownie, jak w innym przekładzie przeczytałem, mówili o jego odejściu, o jego wyjściu z tego świata, które miało nastąpić w Jerozolimie. A to wyjście było poprzez Golgotę. Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, najpierw musiał dojść do Jerozolimy, tam musiał być osądzony, skazany niewinnie na śmierć przez ukrzyżowanie, musiał umrzeć, ale trzeciego dnia powstał z martwych i jeszcze 40 dni potem ukazywał się jako żyjący i potem wstąpił do nieba, gdzie dzisiaj siedzi po prawicy Boga Ojca. Oni rozmawiali o Eksodusie. A kiedy czytamy w Starym Testamencie o Eksodusie, o wyjściu, to było to wyjście z ziemi egipskiej i musiał być zabity baranek i musiała być jego krew przelana i musiał być cofnięty wyrok śmierci. Pan Bóg dał obietnicę życia, którzy posłuchają Jego słowa i następnego dnia było wyjście. Ale najpierw musiała być śmierć baranka. Najpierw musiała być przelana jego krew. Oni rozmawiają o Eksodusie Pana Jezusa, o którym Jan Chrzciciel powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I on odkupił nas nie srebrem i złotem, jak apostoł Piotr napisał, ale swoją drogocenną krwią. Jesteśmy odkupieni przez krew krzyża jego, mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan. I dlatego widzimy ich rozmowę. To jest rozmowa o zgonie Pana Jezusa, o śmierci Pana Jezusa. Rozmowa o Golgocie, o Jego ofierze, o wypełnieniu Bożego planu zbawienia. Oni rozmawiają o Chrystusie. Co On ma uczynić? Co On dokona i tylko On, bo nikt inny nie mógł Mu tym dopomóc. Wiecie, Łukasz jako lekarz miał do czynienia ze śmiercią. On widział ludzi, którzy umierają. I wiecie, w Ewangelii Łukasza podkreślony jest ten fakt, że nie tylko fakt taki, który jest dla nas ogólnie znany, że wszyscy ludzie fizycznie umierają. Ale Łukasz podkreśla jedną rzecz. Mianowicie umierają też młodzi ludzie. On opisuje historię, kiedy syn wdowy Zain, młody człowiek, i prowadzą go na cmentarz. Chcą pochować jego ciało, ale Pan Jezus staje na drodze i przywraca go do życia. To Łukasz opisuje śmierć córki Jaira, która ma tylko 12 lat, ale Pan Jezus wchodzi do tego domu i daje życie. Pan Jezus jest tym, który może zbawić człowieka w każdym wieku. I dlatego widzimy tutaj, widzimy Łukasz, kiedy pisze o śmierci ludzi, to podaje pewne rzeczy, które są istotne i ważne dla nas do zastanowienia się. A mianowicie, jak już powiedziałem, umierają wszyscy ludzie, ale także młodzi ludzie. Dlatego decyzji o pojednaniu z Bogiem nie można odkładać, bo człowiek nie wie, ile mu Pan Bóg przeznaczył dni życia. Dziś należy do nas, jutro należy do Boga. Nie do nas. Ale Łukasz zapisał też, o czym ludzie mówią przed śmiercią. Pamiętacie Symeona? Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. Oto puszcza sługę swego w pokoju, bo oczy moje oglądały zbawienie Twoje. I człowiek wierzący odchodzi w pokoju, bo spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem w swoim życiu. O czym mówi łotr na krzyżu? To jest tuż przed końcem jego życia. Panie, wspomnij na mnie. I otrzymał słowo obietnicy, zapewnienie wiecznej społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. Wspaniałe słowa mówiące o zbawieniu. Ale wiecie, ewangelista Łukasz mówi nie tylko o tym, co ludzie mówią przed śmiercią, ale mamy jedno wydarzenie, kiedy zapisane, o czym ludzie mówią po śmierci. Pamiętacie historię o Łazarzu i bogaczu? I tam jest zapisana rozmowa tego bogatego człowieka. Tak a propos, na marginesie, to też Łukasz podkreśla, umierają żebracy i umierają bogacze. Ci, co nic nie mają, ci, co bardzo dużo mają. Jedni i drudzy umierają. Ale w jakim stanie umierają? Jest powiedziane, jakie miał pragnienie ten bogacz. O czym on rozmawia? Czego pragnie? Od jednej rzeczy pragnie. Żeby żaden z moich krewnych nie znalazł się tu, gdzie ja jestem. To było jego pragnienie. Niech ktoś pójdzie i złoży świadectwo moim 5 braciom. Poślij Łazarza. I z tego stwierdzenia, z tej prośby, ja wnioskuję, że Łazarz, który leżał tam u wrót do jego rezydencji, to był ten, który składał świadectwo bogaczowi. Bogacz słyszał to świadectwo i je zlekceważył, ale po śmierci mówi, poślij Łazarza. Niech złoży świadectwo wobec nich. Jaką otrzymał odpowiedź? Mają Boże Słowo. Choćby ktoś z umarłych powstał, i tak nie uwierzą, bo nie cuda przekonują. Ale Boże Słowo wzbudza wiarę w sercu człowieka. Mają Słowo, niech czytają, niech słuchają. I dlatego my taki nacisk kładziemy na to, żeby czytać i słuchać Słowo Boże. Wsłuchiwać się w Boży głos. I tutaj mamy głos. Głos ludzi, którzy rozmawiają. O czym mówią? O śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy tak myślimy o Mojżeszu i Eliaszu, oni mieli wyjątkową śmierć. Inaczej. Mojżesz miał wyjątkową śmierć, a Eliasz wcale nie umarł. Mojżesz miał wyjątkowy pogrzeb. Tylko Pan Bóg był na jego pogrzebie. Żaden z ludzi. Ale to musiało być nabożeństwo pogrzebowe. Coś niesamowitego. A Eliasz? On nigdy nie umarł fizycznie. Pan Bóg go zabrał. A oto jeden i drugi jest w chwale razem z Panem Jezusem Chrystusem. I to jest obraz tego, co wydarzy się przy pochwyceniu Kościoła. Ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną z martwych, ale będą też ci, którzy nie umrą fizycznie. Ci będą przemienieni. Jedni i drudzy znajdą się w obecności Pana Jezusa Chrystusa, razem z Nim w Jego chwale. Tu jest powiedziane, że oni ukazali się w chwale. Chwalebny stan wierzących ludzi, którzy zaufali Bogu i Jego Słowu. Ale oni nie mówią o swoim wyjątkowym odejściu z tego świata. O czym oni rozmawiają? O śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Oni nie mówią o swojej chwale. Oni raczej mówią o haniebnej śmierci Pana Jezusa Chrystusa. To zakon mówił, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I Pan Jezus to przekleństwo wziął na siebie. Tę hańbę wziął na siebie. Nasze grzechy wziął na siebie. W swoim ciele poniósł na drzewo krzyża. Cóż za kontrast. Tutaj na górze przemienienia przy Jezusie jest Mojżesz i Eliasz w chwale. A na Golgocie? Na Golgocie było dwóch innych ludzi. Przy Panu Jezusie Chrystusie. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale 32 werset. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. Wiecie, tam brakuje, ja spojrzałem to do innych przekładów. W tym naszym przekładzie brakuje tam przynajmniej albo przecinka, albo wysilnika. Ponieważ kiedy czytamy w ten sposób, prowadzono także dwóch innych złoczyńców, to tak jak pewnie Jezus był złoczyńcą. I prowadzono dwóch innych razem z nim. On był złoczyńcą, tamci byli złoczyńcami. Nie, Pan Jezus był niewinny. On grzechu nie popełnił. Nie znaleziono zdrady w ustach jego. Prowadzono też innych dwóch przestępców. To tamci byli przestępcami, aby razem z nim zostali straceni. Albo tak jak inny przekład podaje, przekład ewangeliczny, prowadzono też innych dwóch przestępców. Bo on nie był przestępcą. Pan Jezus nie był złoczyńcą. Tamci, to był jeden, drugi, to był łotr. To był bandyta. W Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale jest o tym powiedziane i to jest mocno podkreślone. Kiedy jest mowa o Barabaszu, to jest jeden z tych dwóch, 19 werset mówi nam, a ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. To był przestępca. I on potem na krzyżu mówi, Panie Jezu, ja i ten drugi słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. On mówi do tego drugiego złoczyńcy o Panu Jezusie, ale ten nic złego nie uczynił. Dlaczego on wisi na krzyżu? Niesłusznie skazany. Potem Piotr będzie mówił o trzech namiotach, ale Mojżesz i Eliasz nie mówią o tym. Oni mówią o Golgocie, gdzie stanęły trzy krzyże. Mają zupełnie inny temat rozmowy. Na górze przemienienia obłok Bożej chwały zacienił ich. To jest obłok, który kiedyś, kiedy przybytek został zbudowany, wypełnił przybytek tak, że kapłani nie mogli wejść, aby tam służyć. Kiedy Salomon modlił się, aby Pan Bóg poświęcił świątynię, którą on wybudował, zresztą z Bożego przyzwolenia i według Bożej woli, Boża chwała wypełniła świątynię. Kapłani nie mogli wejść, aby tam służyć. Obłok Bożej chwały. Ale Mojżesz i Eliasz nie mówią nic o obłoku chwały, który się pokazuje tam na górze przemienienia. O czym mówią? Oni mówią o Golgocie, a tam nie było jasnego obłoku. Co było? Od godziny 12 w południe do 3 po południu. Od 6 do 9 według określenia czasu, jaki mamy w Ewangelii. Od południa do 3 po południu ciemność zaległa całą ziemię. Ciemność. Dlaczego? Bo Pan Bóg nie chciał, aby ludzie patrzyli na ten straszny sąd, który ma spaść na Pana Jezusa Chrystusa z powodu naszych grzechów. Czytamy tutaj, że wygląd oblicza Jego odmienił się, a szata Jego stała się biała i lśniąca. Czy tak jak Mateusz mówi, zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. A Marek mówi, szaty Jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. Czy Mojżesz i Eliasz rozmawiają o lśniącym obliczu Pana Jezusa? O Jego lśniących szatach? Nie, oni rozmawiają o cierpieniu Chrystusa. Oni rozmawiają o śmierci Pana Jezusa Chrystusa. I Izajasz w 52 rozdziale W 14 wersecie mówi, jak wielu się przeraziło na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Tak wyglądał Pan Jezus na Golgocie. Niepodobny do człowieka, tak zmaltretowany przez Rzymian. W dniu chwały, kiedy Pan Jezus tu się ukazuje w chwale, Mojżesz i Eliasz rozmawiają o śmierci Pana Jezusa. A potem słyszymy głos Piotra. Oni przez jakiś czas, Piotr, Jan, Jakub sobie pospali. Kiedy się obudzili, no to nagle patrzą, wielka jasność. Jest Pan Jezus przemieniony. Jest Mojżesz i Eliasz w chwale. Rozmawiają o Jego śmierci. Niesamowity widok. Niesamowity widok. I czytamy, że Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa. I to jest kolejny głos, głos Piotra do Pana Jezusa. On mówi, mistrzu, dobrze nam tu być. Czy miał rację? Oczywiście, że tak. Zawsze jest dobrze być z Panem Jezusem Chrystusem. Zawsze jest dobrze być blisko Niego. I kiedy zostaniemy pochwyceni jako Kościół, to w liście do Tesaloniczan apostoł Paweł napisał, tak zawsze z Panem będziemy. Zawsze. Nieprzerwana społeczność z naszym Zbawicielem. Mistrzu, dobrze nam tu być. Być przy Tobie. W tej chwale, którą teraz możemy oglądać. Wspaniały czas. Dlaczego jest powiedziane Piotr, a nie wiedząc, co mówi, rzekł o tym. Czy on źle powiedział? No to akurat dobrze powiedział, ale następne zdanie nie do końca było dobre. On dobrze myślał, ale musiał się nauczyć jednej rzeczy z tego wydarzenia. Uczyńmy więc trzy namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. No, postawił Pana Jezusa na pierwszym miejscu. Pierwszy na liście. Ale co było nieprawidłowe w tym? On zrównał Pana Jezusa z Mojżeszem i z Eliaszem. List do Hebrajczyków, trzeci rozdział, mówi nam, że Pan Jezus jest większy niż Mojżesz. Bo Pan Jezus jest Synem Bożym, a Mojżesz jest sługą. I to jest różnica. Eliasz, on był wspaniałym prorokiem. Największym z proroków. Ale Pan Jezus jest większy niż jakikolwiek prorok, bo On jest Synem Bożym. Dlatego też możemy tylko radować się z tego, że przyjdzie taki czas spotkania naszego z Panem Jezusem Chrystusem i wtedy chyba bez wyjątku wszyscy powiemy, Panie, dobrze nam tu być. Dobrze być razem z Tobą. Ale ta propozycja o tych trzech namiotach, ja zwróciłem uwagę, w Ewangelii Mateusza jest to podkreślone. Piotr mówi, jeżeli chcesz, to ja rozbiję te trzy namioty. Jeżeli Ty tego chcesz. A więc on poddaje swoją wolę decyzji Pana Jezusa Chrystusa. Nie to, jak on sobie wymyślił. Ktoś miał, może dobrze myślał. Wiecie, co, dlaczego chciał te namioty? Przedłużyć ten czas społeczności z Panem Jezusem w chwale, żeby to trwało jak najdłużej. Wiecie, kiedy on zaproponował te namioty? W tym momencie, kiedy Mojżesz i Eliasz mieli odchodzić. Kiedy oni się już mieli rozstać z Panem Jezusem. To Piotr mówi, nie, jeszcze trochę, może zbudujemy te namioty, pomieszkamy jeszcze razem, jeszcze, żeby to trwało. To jest wspaniały stan. Ale wiecie, co by to miało oznaczać? To tak, jakby Piotr mówił, o jak wspaniale, Boże Królestwo już teraz się zacznie na ziemi. Pan Jezus będzie tym królem z pominięciem Golgoty. Czy wiecie, że to jest to, co oferował Panu Jezusowi diabeł, kiedy go kusił? Pokazał mu wszystkie królestwa świata. Wszystko ci to dam. Tylko złóż mi pokłon. Nie idź na Golgotę. Po co masz cierpieć? Po co masz umierać? Wszystko masz na wyciągnięcie ręki. I Piotr, nie wiedząc o czym mówi, on był taki wyrywny czasami. I najpierw mówił, potem myślał. On chciał, żeby już zaczęło się to mesjańskie królestwo Pana Jezusa, ale nie taki był Boży program. List do Filipian, drugi rozdział, mówi nam wyraźnie, że droga do uwielbienia Pana Jezusa Chrystusa wiedzie przez uniżenie aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Nie można pominąć Golgoty. Widzimy, Piotr mówi, zbudujemy 3 namioty. Dlaczego nie 6? 6 ludzi było. A on mówi, zbudujemy 3 namioty. To tak jakby chciał powiedzieć, ja nie jestem godzien nawet być uczestnikiem tego wspaniałego wydarzenia. Jeszcze jedna rzecz na marginesie, którą chcę powiedzieć. Piotr, Jakub i Jan po raz pierwszy w życiu widzieli na swoje oczy Eliasza i Mojżesza. I nie mieli żadnej wątpliwości, że to jest Mojżesz i Eliasz. No co, na czole mieli napisane? Nie było żadnego problemu, żeby wiedzieć, kto jest kim, jak się nazywa i w przyszłości. Kiedy będziemy z Panem, nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, a który to jest apostoł Paweł, a który jest Piotr. Będziemy siebie znać. I to po imieniu. Piotr zapamiętał tę lekcję do końca życia, bo Pan Bóg musiał interweniować i na tym chcę zakończyć. To jest 4 głos, głos Boga Ojca. Kiedy obok ich zacienił, rozległ się Boży głos. Bóg Ojciec coś powiedział. Co powiedział? 35 werset. Ten jest syn mój. Wiecie, kiedy Pan Bóg mówi, to jest mój syn, kiedy On mówi, synem moim jesteś, to jest zapowiedź Pana Jezusa jako króla. Sam drugi o tym mówi. Ale jest powiedziane, to jest mój wybrany. Ja go wybrałem. Czyż Piotr o tym nie mówi w swoim liście? To jest żywy kamień, kosztowny kamień, wybrany przez Boga. Przez ludzi wprawdzie odrzucony, ale przez Boga wybrany jako kosztowny. Chyba Mateusza czytamy o tym. To jest mój syn, którym mam upodobanie, zupełne upodobanie. I ważna lekcja tego, słuchajcie, słuchajcie się w Jego głos, w to, co On wam powie. I oni zeszli z góry przemienienia i skończył się ten czas, wspaniały czas objawienia, rąbka chwały Pana Jezusa Chrystusa. I było dalsze życie i kolejne dni. I co oni mieli zrobić? Słuchać Pana Jezusa. Wsłuchiwać się w Jego głos. To, o czym On mówi. Czego On uczy. Jak On prowadzi. I dlatego Piotr potem pod koniec swojego życia w drugim swoim liście napisał o tym wydarzeniu. Drugi Piotra, 1 rozdział, 16 werset. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chodzi o to przyjście na ziemię, w chwale. Nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na Świętej Górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Apostoł Piotr przypomina o tym wydarzeniu w swoim liście. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Prorocy, Mojżesz, on był prorokiem, Eliasz, on był prorokiem, oni zapowiadali, inni prorocy, te wspaniałe rzeczy dotyczące Pana Jezusa Chrystusa. Ale Piotr mówi, mamy jeszcze bardziej potwierdzone słowo prorockie. Przez co? Przez słowo samego Pana Jezusa Chrystusa, który o tym mówi, który te rzeczy zapowiada, który mówi o swojej śmierci, o swoim zmartwychwstaniu, o swoim powtórnym przyjściu. A wy dobrze uczynicie, trzymając się Go, trzymając się Bożego Słowa. Niech Pan Bóg nam tym dopomoże. I lekcja praktyczna, jeszcze jedna, o czym będziemy rozmawiać? O nabożeństwie. Eliasz i Mojżesz rozmawiali o śmierci Pana Jezusa. Pamiętacie, kiedy prorokini Anna weszła do świątyni, o czym ona mówiła? Mówiła wszystkim o Panu Jezusie, tym wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia. Po zmartwychwstaniu było tych dwóch, którzy szli do Emaus. O kim oni rozmawiali? Oni rozmawiali o Panu Jezusie Chrystusie. Nie wszystko mieli może poukładane w głowach, jak to powinno być, ale wiecie, kiedy oni rozmawiali o Panu Jezusie, o Jego śmierci, szybko Pan Jezus przybliżył się do nich i otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Boże Słowo, Boży program. Powiedział im, że musiało się wypełnić Pismo, że Chrystus musiał cierpieć. I to uczyli apostołowie. Mówili o śmierci Pana Jezusa Chrystusa i o przyszłym uwielbieniu Pana Jezusa Chrystusa. O czym my będziemy rozmawiać? Mojżesz i Eliasz nie mówili o swojej chwale, nie mówili o obłoku chwały, nie rozmawiali o wspaniałych rzeczach, ale mówili o tym, co jest najważniejsze. O śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Mamy wejrzenie w niebo. Może jeszcze jedno zdanie. Księga Objawienia, 5 rozdział. I tam są ci, którzy śpiewają nową pieśń. O czym jest nowa pieśń? Oni są już w uwielbionych ciałach. Oni są przed Bożym tronem. Oni uwielbiają Pana Jezusa Chrystusa. Za co? Za Jego śmierć. Odkupiłeś krwią swoją ludzi. Zostałeś zabity. To jest dla nich najważniejsze. Wiecie, bracia i siostry, to jest najważniejszy temat na całą wieczność. Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. I przez całą wieczność, kiedy będziemy widzieć Pana Jezusa w Jego chwale, będziemy widzieć też jeszcze jedną rzecz. Stale. Zawsze. Znaki śmierci na Jego uwielbionym ciele. Wiecie, my będziemy bez skazy i bez mazy w tych uwielbionych ciałach. Nie będzie żadnej skazy, żadnej zmarszczki, żadnego jakiejś deformacji, nic z tych rzeczy. Jeśli chodzi o Pana Jezusa, tak jak po zmartwychwstaniu, on mówi do Tomasza, no chodź, zobacz, ja jestem w tym uwielbionym ciele, ale mam znaki śmierci na Golgocie. Takie znaki będzie miał Pan Jezus przez całą wieczność, abyśmy przez całą wieczność byli wdzięczni Bogu za śmierć Pana Jezusa na Golgocie dla naszego zbawienia. I Jemu za to niech będzie chwała. Amen.